Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, wieczorne nasze, sobotnie, a gościem jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, wieloletni wykładowca, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członek Rady Naukowej tej uczelni. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, polityka i dobro wspólne. To temat, który nas dzisiaj spotyka, z którym, który chcemy rozważyć i także usłyszeć pytania naszych słuchaczy w tym temacie. Często dosyć powierzchownie podchodzimy do polityki, mamy takie, no, takie podwórkowe nieco rozumienie tej polityki, nie bardzo potrafimy zdefiniować dobro wspólne, więc myślę, że warto, żebyśmy o fundamentach dzisiaj nade wszystko porozmawiali, a później jasne te fundamenty możemy przykładać choćby do rzeczywistości, z którą mamy dzisiaj do czynienia w Polsce. Pana profesora poprosiłem o taki skondensowany wstęp, żebyśmy to wszystko mieli logicznie dobrze przedstawione. Panie profesorze, zatem oddaję głos.
Tak, dziękuję ojcu. Przypomnę, że już kiedy byliśmy na wizji w telewizji Trwam, poruszyliśmy pewne zasadnicze kwestie dotyczące problemu polityki, uwzględniając dwa wątki, mianowicie wątek etymologiczny, czyli pochodzenia i znaczenia słowa polityka, a także wątek historyczny. W związku z tym odpowiedzieliśmy na pytanie, co to jest polityka, a jest ona według klasycznego, realistycznego ujęcia, którego autorem jest Arystoteles, jest ona roztropną troską o dobro wspólne. Samo słowo polityka wywodzi się z czasownika, od czasownika greckiego polizo, polizein, wznoszę mury, czy wznosić mury, otaczać, grodzić. I stąd pochodzi derywat polis, oznaczające miasto, państwo i rzeczownik polityka, właśnie jako roztropna troska o dobro wspólne, w której rzecz jasna należy określić zasady ustrojowe, jakie dobrem wspólnym zawiadują. Wyjaśniliśmy w związku z tą definicją problem roztropności. Jest to jedna z cnót tak zwanych kardynalnych, czyli zawiasowych, cnót społecznych, obok męstwa, umiarkowania i sprawiedliwości. Roztropność jest cnotą ważną, ponieważ wiąże ona tradycję, czyli przeszłość, wiedzę o przeszłości, teraźniejszość pod kątem przyszłości. A więc kiedy działamy roztropnie, musimy mieć tradycję, respektować jej wiedzę, respektować doświadczenie, mieć rozeznanie w teraźniejszości i pod tym kątem planować działania na przyszłość. Dalej wyjaśniliśmy, co to jest dobro wspólne, ale przede wszystkim wyjaśniliśmy, czym jest dobro. Jest ono celem działania, celem pożądania. Wyróżniliśmy za tradycją trzy rodzaje dobra. Dobro przyjemnościowe, dobro użyteczne i dobro właściwe. Dobrem właściwym jest ludzkie życie, widziane integralnie, a więc we wszystkich jego przejawach. I to dobro jest właśnie zarazem dobrem wspólnym polityki, czyli dziedziną, w ramach której polityka się porusza. A mówiąc wprost, dobro wspólne, czyli ludzkie życie widziane integralnie, a więc od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz w perspektywie życia wiecznego, jest polem działania polityki, jest przedmiotem jego troski. Poruszyliśmy w związku z tym dalej kwestię sporu o politykę, który się toczy od greckiej starożytności do dnia dzisiejszego. toczy się nieustannie, a przyczyną tego sporu są dwie inne koncepcje polityki, które, co pragnę podkreślić, wyrastają z tradycji idealizmu filozoficznego, a więc tej tradycji, która nie wyjaśnia świata, lecz jedynie projektuje jego wizję, jego rozmaite koncepcje. Dlaczego tak się dzieje? Bo idealizm odrywa ludzkie poznanie od realnego świata, zamienia to poznanie na myślenie za pomocą rozmaitych idei, takich czy innych, a myślenie nie jest czynnością poznawczą. Myślenie leży u podstaw sztuki i dlatego idealizm jedynie może zaproponować rozmaite koncepcje, a w sferze ustroju politycznego utopie, czyli jakieś wizje doskonałych państw i społeczności, czy wizje właśnie polityki. I tak się stało w starożytności, że już Grecy, ci, którzy wyrośli z tradycji idealizmu, zaproponowali dwa inne ujęcia polityki, co, powtarzam, było konsekwencją przyjętych przez nich założeń myślowych, które z kolei były konsekwencją oderwania poznania od realnego świata. I tak sofiści, taka szkoła w Atenach z V wieku przed Chrystusem, zdefiniowali politykę jako sztukę zdobycia i utrzymania władzy. A więc o ile tradycja realistyczna osadza politykę w ramach etyki, czyli jest ona dziedziną działania moralnego, podlegającego osądowi moralnemu, sofiści przenieśli ją w dziedzinę sztuki. Analogicznie uczynił Platon, który stał na przeciwległym krańcu wobec sofistów, był racjonalistą i określił politykę jako sztukę budowy doskonałego państwa. Co dalej? No, jeśli przywołamy klasyczną koncepcję polityki, realistyczną, to polityka będzie solidarną współpracą, której celem jest właśnie aktualizacja dobra wspólnego, czyli ludzkiego życia, które jest nam dane i zarazem zadane, które musimy tak czy inaczej zrealizować. Natomiast w tradycji idealizmu polityka jest walką, jest domeną walki o władzę, o zdobycie władzy i jej utrzymanie oraz o walki o zbudowanie doskonałego państwa. No i tym, tak mniej więcej w skrócie, już na kanwie dyskusji, z radiosłuchaczami, telewizami już okrasiliśmy to pewnymi komentarzami dotyczącymi różnych szczegółowych zagadnień.
Panie profesorze, a czy to, co dzisiaj dzieje się w Polsce, gdybyśmy ten wzorzec przyłożyli do roku 2016, do sytuacji, z którą mamy do czynienia po zwycięskich przez Zjednoczoną Prawicę wyborach, no i próbą, wydawałoby się, takiego rozkołysania Polski na różne strony, no po to, żeby ta łódź się wywróciła. Pani premier przypominała jedno z kluczowych pojęć, suwerenność, ostatnio w parlamencie, choćby w kontekście przygotowywanej opinii Komisji Europejskiej. Z drugiej strony mamy do czynienia z politykami opozycji, którzy rzeczywiście mają uśmiechy na twarzy, gdy Komisja Europejska robi coś, co jest absolutnie po ich myśli, czy też przez nich zachęcana. Jak pan profesor by ten wzorzec przyłożył do czasów współczesnych, byśmy może mniej emocjonalnie tutaj rozumieli tę rzeczywistość, jeśli przez emocje można ją rozumieć, ale właśnie żebyśmy mieli rzeczywisty, realny ogląd rzeczywistości.
No tak, bo proszę państwa, przypomnę, że filozofia tutaj rzecz jasna chodzi o tradycję realizmu, bo tradycja realizmu wyrasta z doświadczenia i wyjaśnia poprzez przyczyny, a więc filozofia wyjaśnia, wskazuje na to, co jest konieczne, czego negacja jest zarazem negacją świata i co prowadzi człowieka na manowce. Po prostu jest błędne i szkodliwe w ludzkim życiu. Natomiast filozofia nie pisze żadnych recept na jakiś ustrój polityczny, prawda? Jak należy, czy w taki, czy w inny sposób. Niemniej jednak z tych z wiedzy filozoficznej pewne rzeczy wynikają. Pewne rzeczy wynikają, jeśli wejdziemy na drogę tradycji idealizmu, czy to będzie koncepcja sofistyczna polityki, czy platońska, bo podkreślę, istnieją tylko trzy koncepcje. Ta arystotelesowska, sofistyczna i platońska. Nie ma więcej koncepcji polityki. Te trzy tylko istnieją i te trzy się z sobą zmagają w historii Europy. I nie tylko Europy, bo człowiek jest wszędzie ten sam i jeśli popełnia błędy, to te same błędy, a jeśli poznaje prawdę, no to poznaje prawdę, niezależnie od swojego usytuowania historycznego i geograficznego. Więc no, to, co się dzieje, jest, widzimy, jakby powiedział ten, prawda, jaki jest koń, każdy widzi. Co się toczy? No, toczy się bezwzględna walka o władzę. No, w tej chwili tę walkę toczą ci, którzy przegrali wybory i za wszelką cenę chcą tę władzę odzyskać i dlatego stosują takie zasady, jakie zalecali już sofiści, mianowicie wszystkie chwyty są dozwolone, każdy cel, każdy środek jest uświęcony przez cel, jakim jest właśnie pozyskanie władzy i jej utrzymanie. Przy czym no, kontekst tego sporu jest daleko głębszy, bo tutaj musielibyśmy przywołać, o czym już poprzednio wspomnieliśmy, to, co się stało w Polsce te już no, 2,5 dekady temu, kiedy nastąpiła tak zwana transformacja ustrojowa i kiedy postawimy pytanie, na czym ona polegała. A polegała ona na tym, że Polska, która została zawłaszczona na skutek rezultatów II wojny światowej przez ideologię komunizmu, w Polsce panował platonizm w teorii polityki. To państwo było doskonałe, to państwo o wszystkim decydowało, to ideologom partyjnym władza się należała, z tej racji, że głosili, iż komunizm jest ostatecznym rozwiązaniem tak zwanej kwestii społecznej. No, po upadku komunizmu, moim zdaniem jedynie nominalnym, a nie realnym, po upadku komunizmu transformacja polegała na odejściu od komunizmu, a przyjęciu liberalizmu, który się sprawdził w państwach Europy Zachodniej. A liberalizm jest takim samym socjalizmem jak komunizm, tylko realizowanym inaczej. Cel jest ten sam, zdobycie i utrzymanie władzy, ale środki są trochę inne, prawda? Ale chodzi o to, żeby budować państwo, budować na modłę ideologii liberalistycznej. Więc ten kontekst trzeba przywołać i trzeba wiedzieć, jak doszło do tego, że w Polsce, która jest depozytariuszką tradycji łacińskiej, być może ostatnią depozytariuszką tej tradycji łacińskiej, personalistycznej, jak to się stało, że właśnie nie wróciliśmy do naszych korzeni, a daliśmy się uwieść na skutek różnych okoliczności i obiektywnych, i subiektywnych. Daliśmy się uwieść przez ideologię liberalizmu, a następnie w konsekwencji przez ideologię eurokomunizmu, który aktualnie jest realizowany przez biurokratów z Unii Europejskiej. No, więc dostaliśmy się, można powiedzieć, w kleszcze tej ideologii. Przyjęliśmy to wyzwanie, sądząc, że to będzie ratunek, że dzięki temu no, w jakiś sposób otrząśniemy się z komunizmu i staniemy na nogi, a okazało się, że jak powiedziałem, to jest ta sama ideologia, tylko realizowana inaczej. I to jest konsekwencja. Natomiast partie tak zwane prawicowe, tu podkreślam, tak zwane prawicowe, dlaczego? Dlatego, że w tradycji łacińskiej nie ma czegoś takiego jak system partyjny. System partyjny jest systemem typowym dla socjalizmu. I typowy podział w socjalizmie jest podziałem na lewicę i prawicę. Ale partie prawicowe są z ducha łacińskie. One pilnują tradycji i chcą tę tradycję utrzymać. Oczywiście nie w sposób jakiś taki bezwzględny i ten, ale utrzymać tradycję, tkwić w tym łożysku, jaki był życiodajny dla kultury europejskiej, bo przecież nie byłoby kultury, gdyby nie ta cywilizacja. Dawno Europa by się rozpadła. Więc te partie no, opowiadają się za tym depozytem łacińskości i personalizmu, ale niestety są uwikłane w to, co się dzieje, czyli w ten spór, jaki się toczy o Polskę. Bo to jest bitwa o Polskę, jak kiedyś słusznie zauważył pan Jackowski.
Pan profesor też wspominał w pierwszej części, że wdrukowuje się w ludzi strach, że komunizm próbował rozbijać wszelkiego rodzaju zrzeszenia po to, żeby ludzi umasowić i taką masę upaństwowić, bo ciemny lud to kupi. Czy dzisiaj mamy do czynienia, konsekwentnie patrząc na liberalizm, czyli kolejny izm, o którym pan profesor mówi, z takim umasowieniem, bo wiele mówi się o upodmiotowieniu, o prawach człowieka, o społeczeństwie obywatelskim, o tym, no właśnie, że obywatele decydują, ale
o wartościach europejskich. No tak, no to jest, proszę ojca, język propagandy, klasyczny język propagandy. Tam się pojawiają słowa, które należą do depozytu dorobku poznawczego Europejczyka, tylko sens jest ich inny. Zmienia się znaczenia słów. Wolność, tolerancja, wartość i tak dalej. Prawda? Zmienia się znaczenie, więc jeśli człowiek słyszy, że się mówi o wartościach, że się mówi o tolerancji, mówi się o wolności, no to wydaje mu się, że ta mowa ma sens, że ona jest mową prawdziwą. Ale jeśli zajrzymy pod podszewkę tego, to okazuje się, że to jest po prostu kradzież słów i zmiana ich znaczeń. Każdy socjalizm, a więc najstarszy historycznie liberalizm i reakcje na jego zwyrodnienia, bo kolejne socjalizmy to były reakcje na zwyrodnienia liberalizmu i kolejnych socjalizmów. A więc liberalizm, następnie komunizm, faszyzm i nazizm, bo faszyzm i nazizm to są komunizmy narodowe, działają za pomocą perfidnej kombinacji, mianowicie propagandy, zmasowanej propagandy. Proszę sobie przypomnieć, starsze osoby na pewno pamiętają, jak to było w czasach komunistycznych, prawda? Jeszcze starsze może pamiętają, jak propaganda wyglądała w faszystowskich Włoszech czy hitlerowskich Niemczech. To była zmasowana propaganda. Powstało nawet specjalne ministerstwa do spraw propagandy. O co chodzi w propagandzie? Propaganda, tak jak zalecał Goebbels czy inni znawcy, po pierwsze posługuje się manipulacją, czyli oszustwem. Podstawia kłamstwo czy fałsz za prawdę. ale czyni to w sposób niejawny. My nie widzimy sposobu, w jaki dokonuje się przekłamania. Po drugie, propaganda działa przez ciągłe powtarzanie. A więc ona jest nieustannie obecna, jak żartowano kiedyś w PRL-u, że człowiek boi się włączyć żelazka, żeby wyprasować portki, bo się odezwie jakiś ideolog partyjny, prawda? Bo wszędzie, gdzie czego się człowiek nie tknął, to była propaganda. Wszędzie, ona była wszędzie obecna. I to ciągłe powtarzanie to jest po prostu, jak się ojciec wyraził, wdrukowywanie w człowieka pewnych protez myślowych, prawda? Człowiek zaczyna nagle myśleć, zaczyna wierzyć. Jak Goebbels mówił, kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. W końcu ludzie zaczynają w to wierzyć. A dlaczego? Dlatego, że nieustanna propaganda zmasowana to jest terror psychiczny. A człowiek terroru długo nie zniesie, prawda? I dlatego budzi się w nim strach i zaczyna ulegać. Zaczyna akceptować te treści, które do niego docierają z mediów różnego rodzaju. I dalej za terrorem psychicznym, czyli propagandą, idzie terror fizyczny. A więc po prostu eliminuje się te osoby, które są ideologicznie niepoprawne, które nie pasują do lansowanej ideologii. Po prostu się je usuwa fizycznie z państwa rządzonego przez ten. I ta perfidna kombinacja, propaganda i terror fizyczny, to jest sposób działania, podkreślam, każdego socjalizmu. Dzisiejszego liberalizmu też. No. Proszę zobaczyć, jak opanowano media i jak media służalczo merdały językiem aktualnie rządzącym. Analogicznie było z sądami, z uniwersytetami, prawda, ze szkołami. Wszędzie wciskano, powoli sączono jad tej ideologii. Tej. Tutaj jeszcze może dodam, że tak powiem, w łonie socjalizmu toczył się spór o to, w jaki sposób zdobyć władzę. Jedni byli zwolennikami rewolucji, czyli krwawego przewrotu, tak na modłę rewolucji francuskiej, no po to, żeby wroga usunąć, tego, który stoi nam na drodze do zdobycia władzy i żeby pozyskać dzięki temu tę władzę i ją utrzymać. Ale byli też przeciwnicy, którzy twierdzili, że nie rewolucja, lecz ewolucja. A więc powoli, spokojnie, metodami pokojowymi, stosując taktykę tak zwanego długiego marszu, czy taktykę salami, a więc powolnego wchodzenia w urzędy, w szkoły, w uniwersytety, prawda, a nawet w stowarzyszenia religijne, nawet w ramy kościoła, po to, żeby rozwadniać, prawda, rozwadniać i pokojowo w pewnym momencie przejąć władzę. Tak mniej więcej, no, tu dotknąłem zaledwie kilku wątków, tak się ta rzecz przedstawia.
Przy tej okazji, gdy mówimy o liberalizmie, o tej najstarszej formie socjalizmu, panie profesorze, z części opozycji wywodzą się takie stwierdzenia o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, wyprowadza Polskę z Europy, że jest antyeuropejskie. Z drugiej strony niejaki pan były premier Belgii, obecny szef liberałów w Parlamencie Europejskim krytykuje polską premier. Mówi, że posunęła się za daleko w swojej wrogiej postawie wobec instytucji europejskich. Prezes Rzepliński skarży się w Waszyngtonie na polski rząd o tym, że wszyscy byli zaskoczeni tym, co zostało powiedziane ustami pani premier. Petru, lider Nowoczesnej, apeluje do Jarosława Kaczyńskiego o przyspieszone wybory. Z czego to wszystko wynika? Czy chodzi o to, żeby ludzi przestraszyć i żeby w ludziach wywołać jakieś zachowania stadne?
No tak, no tak jak wspomniałem, to jest element w tym systemie politycznym, który, no tu nawet słowo polityczny nie pasuje, bo to jest ideologia. A ideologia jest rodzajem substytutu religii, dlatego że ideolog święcie wierzy w to, że jego wizja świata, człowieka i celu ludzkiego życia jest jedynie słuszna, jak do niedawna mawiano. Natomiast, i to jest pierwsza przyczyna, druga przyczyna to jest najzwyklejsza ignorancja. To są ludzie, którzy są odcięci od dorobku poznawczego Europy, mienią się Europejczykami, a nie wiedzą, że Europa urodziła się w starożytnej Grecji, w Atenach przede wszystkim, i że tam się wszystko zaczęło, więc jeśli chcę w kulturze europejskiej uczestniczyć i mienić się mianem Europejczyka, muszę do tych Aten wrócić i jeszcze raz odbyć drogę, poznać naszą tradycję, poznać te wszystkie meandry, te wszystkie poślizgi idealistyczne, które nam szkodziły i szkodzą do dzisiaj, czyli inaczej mówiąc, pozbyć się ignorancji, zdobyć wiedzę, bo jeśli jestem ignorantem, no to staję się arogancki. A jeśli jestem arogancki, no to krok do warcholstwa, to krok do pokrzykiwania, pohukiwania. A ponieważ nie ma się oparcia we własnym kraju, no to gdzie się idzie? To idzie się do braci ideologów, jedzie się na skargę, prawda? Jaka ta Polska jest straszna, jaka ona jest ten, do Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone to jest pierwsze socjalistyczne państwo na świecie, pamiętajmy. Więc no, stamtąd ta ideologia między innymi, bo zrodziła się w Europie, ale między innymi tam zdążyła się zrealizować. Czy też jadą do Belgii, no i wypłakują się tym osobom, które w tej chwili są na świeczniku tej biurokracji europejskiej. No a to jest lewica, to jest tak zwana lewica, czyli to są ci wszyscy, którzy dla których liberalizm jest religią.
A teraz jak mają zachować się osoby, które, dla których liberalizm nie jest religią, którzy chcą uprawiać politykę realnie? Pan profesor mówił o tym, że polityka to nie są tylko politycy, że politykami jesteśmy tak naprawdę wszyscy, z racji tego dobra właściwego, o które mamy się troszczyć. I jak my mamy się zachować? Czy wystarczy mieć ogląd rzeczywistości, właściwe rozeznanie dobra i zła, nie dać się zastraszyć takim czy innym, czy z tego oglądu winno wynikać jakieś działanie i ewentualnie jakie to mogłoby być działanie?
No proszę ojca, jak wspomniałem, trudno pisać recepty, prawda, bo ja mogę wyjaśnić z tego tytułu, że poświęciłem lwią część swojego żywota doczesnego na zgłębianie tych rzeczy po to, aby zrozumieć. A zrozumienie jest najwyższym aktem poznawczym człowieka. Jeśli rozumiem, no to daje mi to jakby horyzont działania, wiem jak działać, więc pierwsza sprawa to trzeba, jak powiedziałem, zrozumieć, czyli wiedzieć w jakiej jesteśmy sytuacji, w jakiej okolicznościach, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje, jakie są przyczyny. A przyczyny już są znane od dawna, więc wiedza jest warunkiem, światłem naszego działania. Natomiast jak będziemy działać, no to już zależy od woli samego człowieka, prawda? Czy on wie, kiedy będzie znał prawdę, czy zdobędzie się na heroizm służenia tej prawdzie i służenia dobru, jakie z tą prawdą jest ściśle związane. No. Ja sądzę, że po prostu trzeba robić swoje, jeśli się jest człowiekiem, który rozumie świat, Europę, który kieruje się naturalnym doświadczeniem, które przecież uczy mnie, kim jestem i jak mam żyć, no to to wystarczy. Robić swoje, nie pomagać złym. Nie pomagać tym, którzy są w błędzie, nie pomagać im.
Czyli nie rozszerzać błędu.
Tak, bo jeśli zaczynamy pomagać ludziom, którzy są w błędzie, bo oni mogą działać, powiadam, w dobrej wierze, ale przyczyną tej dobrej wiary jest ich kliniczna ignorancja. To jest tak ogromna ignorancja, że niekiedy się dziwię, jak taki człowiek w ogóle może żyć przy tym poziomie niewiedzy. Prawda? Tak straszliwa. I stąd zapalczywość tych ludzi i stąd ich to wspomniane przeze mnie już warcholenie, bo to już się przeradza warcholstwo. No, więc myślę, no trzeba po prostu, tak jak wspomniałem wcześniej, proszę ojca, największy idealista, największy liberał, największy komunista na co dzień jest normalnym człowiekiem. Kiedy przyjdzie do domu, zdejmie kapcie, prawda, i siądzie w fotelu i staje się normalnym człowiekiem. Przestaje być jakimś wytworem ideologii, prawda? Przestaje być schizofrenicznie rozdwojony na dwóch ludzi. No. I w domu jest politykiem, dba o swoje zdrowie, dba o zdrowie swojej rodziny, prawda? I gdyby mu ktoś coś zaczął, to będzie protestował, prawda? Będzie się bronił. Kiedy zachoruje, będzie się chciał wyleczyć i tak dalej, i tak dalej.
Pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś dzisiaj w naszym studio. Polityka i dobro wspólne, temat rozmów niedokończonych. Zapraszamy Państwa do tego, by zadać pytanie panu profesorowi, ewentualnie także jeśli Państwo mają jakieś wątpliwości, które wiążą się z tym tematem, jakaś może prośba o powtórzenie, zrozumienie czegoś, zapraszamy serdecznie. Mamy na to trochę czasu. Numery telefonów 655-23-55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-23-56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, zagranica 655-23-33 oraz 655-23-66.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza, z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować panu profesorowi za wykład. To był fantastyczny wykład. Bogu dzięki, że mamy takie media, w których wypowiadają się mądrzy ludzie. Ja chciałam odnieść się do tego aspektu, który mówił, że warunkiem dobrego życia, bycia dobrym politykiem jest zrozumienie i działanie w zgodzie z tym zrozumieniem i roztropnie. Przepraszam, nie przedstawiłam się, Małgorzata Starnowa. I to jest słuszne. Rzeczywiście myślałam, często się zastanawiałam, dlaczego ludzie obecnej opozycji są tak strasznie zawzięci, tak, no właśnie, warcholstwo, to jest bardzo dobre słowo. I jak sobie z tym radzić? Pan profesor mówi, robić swoje, nie przykładać ręki do błędu. Naturalnie, ale są sytuacje, w których konfrontacja z tymi ludźmi jest nieunikniona. Więc no jak tutaj się zachować? I czy są jakieś sposoby, żeby ograniczyć, zredukować przestrzenie, no, w których wskutek swojej ignorancji i złej woli oni szkodzą, psują, pociągają za sobą ludzi, którzy również nie pracują nad zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy, nie próbują zrozumieć tych wszystkich mechanizmów. Czy polityka, państwo ma jakieś metody, żeby takich szkodników, żeby ograniczyć ich zły wpływ, a w bezpośredniej jakby sytuacji konfrontowania się z nimi, co robić? Bo ja przyznaję, że często czuję się bezradna. Mogę dyskutować z argumentami zupełnie takimi, z którymi się nie zgadzam, przeciwnymi moim poglądom, ale jeżeli one są wypowiadane w spokojny, wyważony sposób, jeśli za nimi stoją jakieś przemyślenia, ale jeśli spotykam się z taką napastliwością, no, przepraszam za słowo, ale ono się ciśnie na usta, chamską, taką bezwzględną, to czuję się bezradna. I chciałam zapytać, czy w ogóle ma sens próba wchodzenia w dyskusję z ludźmi, którzy nie szukają porozumienia. Nie wiem, czy to moje pytanie nie jest tylko retoryczne, ale czuję się bezradna i zagubiona. Jak otwieram radio, to jest tak jak z tym żelazkiem. Boję się otworzyć jakąkolwiek stację, oprócz, nie wiem, programu czwartego czy Radia Maryja, że nie poleje się jad, którego po prostu już nie znoszę.
Dziękuję pani Małgorzato. Oddaję głos panu profesorowi. Panie profesorze?
No, odpowiem przywołując to smutne zdarzenie, jakie miało miejsce podczas wizyty pani premier w Brukseli, kiedy pani premier swoje wyjaśniała urzędnikom brukselskim, że w Polsce demokracja nie jest zagrożona, że w Polsce demokracja realizuje się zgodnie z jej zasadami, bo demokracja to są rządy ludu. Demos, lud, kratos, władza. A więc jeśli lud wybrał to stronnictwo polityczne, no to widocznie lud zaufał programowi tego stronnictwa, więc wszystko się dzieje zgodnie z zasadami demokracji, bo przecież demokracja na tym polega. Tak to zakładają właśnie wspomniani przeze mnie admiratorzy tej brukselskiej demokracji. Natomiast ci urzędnicy mantrowali swoje, prawda? Tak jakby do nich w ogóle te argumenty nie docierały, tylko wstawali im, byli już, mieli przygotowane jakieś tam te i pomstowali, że jest ten. I tak, no, można powiedzieć, jeden sobie, drugi sobie. Więc proszę, to było doświadczenie. Czy ktoś się nad tym zastanowił? Że ta dyskusja nie ma sensu, że mówimy o różnych rzeczach, bo przecież Polska spełnia zasady demokracji tak, jak ją rozumie Bruksela, a Bruksela ją rozumie właśnie tak, że to lud rządzi. I nagle okazuje się, pojawiają się hasła: jesteśmy przeciwko tyranii większości. A przecież demokracja polega na tym, że to większość decyduje, że przewaga głosów decyduje o prawdzie. To jest oczywiście absurd, ale ja mówię o demokracji brukselskiej, o tej, która jest lansowana w ramach liberalizmu. A więc my spełniamy te kryteria. Nagle okazuje się, że Bruksela wpadła we własną pułapkę, w pułapkę demokracji. I ma Polsce za złe, że w Polsce jest demokracja w pełni urzeczywistniana. No, więc proszę zobaczyć, ta demokracja brukselska ma jakieś dziwne oblicze. Mówiliśmy o tym wcześniej. Jest to demokracja, która polega na tym: róbcie sobie co chcecie, byle nie było zamachu na naszą władzę. A więc wolność, dajemy wam wolność, ale z wyjątkiem wolności wymierzonej w naszą władzę. No, na tym polega rzecz, dlatego dyskusja jest bez sensu, bo to są ignoranci, proszę pamiętać, to ludzie skażeni potężną ignorancją. Mało tego, ludzie wierzący w to, co głoszą, tak sądzę, że to są ludzie, którzy wierzą w to, co głoszą, a więc fanatycy. A fanatyzm jest nocą umysłu. Wobec tego, no, z kimś takim nie ma dyskusji, bo każda dyskusja musi spełnić określone kryteria i to są kryteria konieczne. Nie można dyskutować, jeśli po pierwsze sądy, które wypowiadamy, są sądami wewnętrznie sprzecznymi. No, a takim pojęciem już jest sama demokracja. Prawda? Jaka demokracja? O co tu chodzi? Spełniamy warunki, nagle okazuje się, że nie, czyli demokracja okazuje się jest tylko mówikiem propagandowym, jest tylko pewną zasłoną dymną, za którą robimy swoje, że nie o demokrację tu chodzi, tylko o coś innego, właśnie o zdobycie i utrzymanie władzy przez określone liberalne środowiska. Po drugie, nie ma dyskusji, jeśli wypowiadamy sądy fałszywe. A jeśli staniemy na gruncie tradycji sofistycznej czy platońskiej, no to wszystkie nasze sądy są sądami fałszywymi, niezgodnymi z realnym światem. Bo idealizm tylko projektuje, a nie wyjaśnia. Idealista myśli, a nie poznaje. operuje tylko rozmaitymi ideami i układa sobie w głowie jakieś wizje. Zazwyczaj są to wizje, od których obyśmy byli jak najdalej, prawda? Oby nikt nie próbował ich urzeczywistnić w realnym życiu. Po trzecie, musimy przewidywać realne konsekwencje, kiedy dyskutujemy, naszych stanowisk. Do jakich konsekwencji doprowadzi liberalizm? No, czy w postaci skrajnej, czy w postaci umiarkowanej, bo w postaci skrajnej liberalizm przybiera postać anarchizmu, a więc negacji wszelkich zasad prawnych i moralnych w działaniu. Natomiast w wersji umiarkowanej opiera się na tak zwanej umowie społecznej, czyli na konsensie. Wybierający i wybierani umawiają się, prawda, co do pewnych rzeczy, gdzie trzeba się z wolności zrzec. Ale zazwyczaj w praktyce okazuje się, że to ci, którzy władzę pozyskali, decydują o tym, jak daleko ma sięgać nasza wolność. To, że możemy sobie tak czy inaczej fryzury układać, takie czy inne stroje, że możemy się operować i prawda, zmieniać płeć, czyli tylko powierzchownie, prawda, zmieniać wygląd, to, no, to rób ta, co chce ta, ale wara od władzy. Nie wolno władzy podważać, bo jak mówiono w Rosji, jak się w Rosji mówi do dzisiaj, władź łutrze znajet, władza wie lepiej. Władza jest oświecona, predystynowana do tego, żeby rządzić, i wara od samej władzy. I wreszcie czwarty warunek, o którym już wspomniałem. Jeśli chcemy być Europejczykami i prowadzić dyskusje dorzeczne i racjonalne, to musimy wrócić do Aten, czyli spełnić kryterium historyzmu, znać własną tradycję, skąd się wzięliśmy. A socjalizm polega, co jest jedną z zasad socjalizmu? Negacja tradycji i zaczynanie wszystkiego od nowa. Czyli powtarzanie dawno odkrytych i zdemaskowanych błędów. Bo to się tym kończy. Zaczynamy od nowa i budujemy nowego człowieka. Ten człowiek, który jest, nie nadaje się do niczego. Musimy sobie zbudować nowego człowieka. Jak? Propaganda i terror. Dwie formy działania.
Czyli, panie profesorze, innymi słowy, dialog, pan profesor pewnie zaraz może obruszyć się na to samo słowo, bo to też pewnie wymagałoby wyjaśnienia, ale w potocznym tego słowa znaczeniu.
No to, proszę ojca, dialogos greckie, przez rozum.
Tak.
Dzięki rozumowi, porozumienie. Szukamy porozumienia, czyli porozumie. Mamy działać, prawda?
Kierować
się rozumem, a nie ideologiami, nie swoimi kompleksami, bo ideologia zazwyczaj wywołuje w człowieku jakiś kompleks, prawda? I potem patrzy przez ten kompleks na świat.
Czyli nie każda gadka jest dialogiem, i jeżeli dialogować, no to warto,
to
ale
trzeba
wtedy
spełnić kryteria. Te kryteria, niesprzeczność wypowiedzi, ich prawdziwość, przewidywanie konsekwencji i znajomość tradycji. Jeśli tego nie respektujemy, no to trzeba podziękować za dialog, bo o czym? Bo o czym? No, to będziemy pokrzykiwać na siebie, prawda? I na tym się skończy, że na lamentacjach i na wywrzaskiwaniu, na warcholstwie.
Dziękuję bardzo. Radio Maria, proszę. Halo? Prosimy. Ktoś nie miał odwagi, może tutaj. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
Maria
zawsze.
Z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana profesora. Serdecznie pozdrawiam, bo pan tak prosty sposób. To jest sztuka, żeby być profesorem, a jednocześnie tak mówić, żeby prości ludzie zrozumieli. Otóż mówię to z uśmiechem, z szacunkiem do pana profesora, ale mam takie, po pana profesora wykładzie i po tym, co ta pani powiedziała, mam takie banalne, może pytanie i refleksję, panie profesorze. Otóż pan mówił, że jak, tak myślę sobie, jak robić swoje i jak nie dać się zastraszyć. Skoro w pewnej formie, znaczy w liberalizmie tym, że jest tak, że ci najsłabsi są no po prostu traktowani jak przedmioty często. Ja dam to na przykładzie krótkim Warszawy, w której mieszkam i spraw związanych z mieszkaniami. Otóż najsłabsi ludzie zostali, wiadomo, że władza w Warszawie, byłam na sesji, to wiem, jak zachowuje się arogancko. Niestety jest arogancja ta władzy. Ale najsłabsi ludzie nie wykupili, to są taki schemat, nie wykupili mieszkań, które mogli wykupić, ale nie mieli pieniędzy i zostali w nich. Władza bardzo przegląda, teraz wszystko wraca do ratusza, widocznie nie mają pieniędzy, a jednocześnie z tych reprywatyzowanych mieszkań ta dzika reprywatyzacja powoduje, że też ci najsłabsi ludzie są po prostu, chyba nawet w konstytucji, oni tak się powołują, kodowcy na konstytucję, ale tam jest zapisane o godności coś. Otóż tamci z kolei są gnębieni wielkimi czynszami i jest jakaś straszne pastwienie się, to co pan profesor mówił, nad tymi ludźmi i tymi, i tymi. Ci są przeglądy, mają mieszkań tak, że właściwie zagląda się im prawie do łóżek, a tamci żądają mieszkań, więc wymyślono, skoro już było wyprzedane prawie wszystko, że te małe zasoby komunalne będą, no tak jakby ludzi będą przesyłać w miejsca w miejsce i jakby skłócać z tymi, którzy są tak samo pokrzywdzeni, tylko w inny sposób, bo tych mieszkań brakuje. Daję to jako przykład pastwienia się władzy silnej nad ludźmi, bo patrząc na sesję rady, pierwszy raz w życiu, panie profesorze, byłam, Rady Warszawy, bo wtedy miasto jest nasze, przyszła taka grupa, nie jestem z nią związana. Proszę sobie wyobrazić, że ja patrząc, jak mówią ci wiceprezydenci, ja mówię to na przykładzie po prostu Warszawy, ale to dotyczy właśnie tej władzy, która jak robić swoje i jak nie dać się zastraszyć. I ta pani też mówiła, chociaż słyszała młody głos, że jest zagubiona. Panie profesorze, ci ludzie najsłabsi są zagubieni, bo są traktowani tak i to jest po prostu nieludzkie. A ci ludzie z kodu chodzą sobie z tymi konstytucjami, nie ujmując się za takimi ludźmi i nie patrząc, że w konstytucji zawarty jest punkt o godności człowieka. Więc dla mnie też jestem, panie profesorze, zagubiona, bo całe życie rodzice uczyli mnie, przeżyli wojnę, że trzeba być dobrym. Władza jest chyba po to także, mówię to banalnie, ale był taki film o królu Arturze i tam się ktoś ucieszył, oj, teraz jestem, mam władzę, jak się cieszę. A król Artur powiedział, władza nie jest po to, żeby się cieszyć, żeby się jest silnym, tylko żeby pomagać słabym. Owszem, może ja nie mówię tego naukowo, ale coś, jak właśnie robić swoje i jak nie dać się zastraszyć w sytuacji, kiedy ci ludzie o kulach, biedni, starzy, bez pieniędzy, są tak traktowani na przykład w jednym mieście. To i przez władzę, która pozostała po władzy, która uważa, że ta władza w ogóle się nie sprawdza. Otóż ta władza, wczoraj, przepraszam, to już na koniec, słuchałam tego, co mówiła pani premier. Otóż moja matka tak myślała, przeżyła wojnę, powstanie. Ona napominała ich, ona do sumień się odwoływała, ale ci ludzie i nie rozumieją tego i my jesteśmy zagubieni, panie profesorze, a dziękuję serdecznie, że pan tak jakoś nam to tłumaczy, ale to właśnie pytanie pozostaje. Szarga się godność w tej chwili naszą, powołując się na konstytucję niby i na to, że wolność to własność, to wolność, może tak oni myślą tylko, ale jest też godność. I na przykładzie Warszawy starałam się to bardzo chaotycznie wytłumaczyć. Serdeczne dzięki, panie profesorze, za życzliwość wobec nas, za to, że pan tak pięknie to nam tłumaczy. I bardzo przepraszam, że może za długo mówiłam. I z Bogiem.
Serdeczne dziękuję dzięki. Pani Mario, z Panem Bogiem.
Tak, no tu, wie pani, trzeba by kilka wątków poruszyć. Pierwszym wątkiem jest to, że w każdym socjalizmie zasadą rządów jest tak zwany totalitaryzm. Czyli tak jak powiedziałem, to władza, którą się tak czy inaczej zdobyło na drodze czy rewolucji, czy też ewolucji, na drodze traktuje tych obywateli swoich poddanych jako tak zwaną ciemną masę. To już proklamował Niccolò Machiavelli w Radach dla Księcia, głosząc, że lud jest ciemny, nieoświecony i dlatego trzeba, jest to massa damnata, ciemna masa, którą trzeba krótko trzymać. Po co? No po to, żeby książę utrzymał władzę i żeby jakoś państwo, którym kieruje, dalej trwało. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to jest taka, że socjalizm eliminuje moralność z życia ludzkiego. Owszem, mówi o dobru, bo w propagandzie to zwykle się nawiązuje do klasycznego języka. Używa się terminologii i pojęć, których używamy normalnie na co dzień, które są spuścizną po naszej tradycji, tylko zmienia ich znaczenia. Więc eliminuje moralność i w miejsce moralności podstawia prawo. I to się określa mianem legalizmu. A więc istnieje tylko prawo i to, co jest zgodne z prawem, jest moralne. Jeśli coś jest niezgodne z prawem, jest z definicji niemoralne. Zatem jeśli takie prawo ustalimy, no to to prawo, a prawo działa mechanicznie i bezwzględnie. I nie ma tak zwanej klauzuli sumienia. Ten, kto to prawo wdraża, nie ma prawa, to jest wykluczone, żeby się powołał na przykład na dobrą wolę własną. Wykazał litość nad człowiekiem pokrzywdzonym. Nie, on tego nie może zrobić, no bo go usuną z urzędu, prawda? Bo to będzie przestępstwo. On musi działać zgodnie z prawem. I to widzimy na przykładzie sporu o Trybunał Konstytucyjny. Ustalono prawo i tego prawa się trzymamy. A jak widać, to prawo można wywracać na wszystkie strony, prawda? I tak można wywracać, i siak, byle było zgodne z tym, co postanowiła władza. No, więc to jest problem legalizmu, to jest problem kolejnej trucizny, jaką wlano do kultury europejskiej za sprawą tej paskudnej ideologii.
I kolejny telefon. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
gorąco pozdrawiam Anna Zaolzia, ojca Dariusza i pana profesora. Ojcze Dariuszu, ja tak właśnie wczoraj też słuchałam to, całe to przemówienie pani premier. I tak ja już raz pytałam na to, dlaczego te marsze KOD-u, a dlaczego też PiS nie zorganizuje coś podobnego? Przecież tyle marszy pięknych było w obronie telewizji Trwam. A ja tak, bo ja tak żyję z tą Polską bardzo, ja nawet czeską telewizję w ogóle nie załączam, ale tyle marszy było, a teraz żeby jeden marsz też zorganizować w obronie rządu, tego pani premier, pana prezydenta, przepraszam, bo mi troszeczkę źle się wymawia, ale tak mi jest, było żal tej pani premier, tak jak ten pan Schetyna i w ogóle, no to ja mówiłam coś skandalicznego, bo u nas kiedyś też oglądałam troszkę te wiadomości, ale teraz w ogóle nie już, ale coś takiego, ja nie wiem, czy by u nas się coś takiego mogło, też się tam kłócą, ale żeby, ja zawsze widzę te marsze, te w obronie telewizji Trwam, ile tego było, żeby teraz troszkę na tą panią premier, że Polska się za panią wstydzi, no to pokazać, że się Polska nie wstydzi. Ja nie wiem, może to jest mój taki, bo ja nie mam jakiegoś wysokiego wykształcenia, tylko średnie, ale według mnie, jak ja widzę, to ja nie mogę. Ja naprawdę, mi aż dechu brakuje, jak ja tak mówię o tej pani premier, jak ona przyczynia się do wszystkiego i pan prezydent, taki rząd, jak ja wam tego życzę z całego serca, a teraz widzę, że w obronie tego rządu nikt, tylko KOD-y i znowu organizują jakiś tam...
Czwartego, nowy, tak. Pani Anno, ja oddam głos panu profesorowi, dobrze?
Ja może mi to ktoś wytłumaczy, dlaczego, czy to nie...
Pani Anno, halo? Nie ma pani Anny. Panie profesorze?
No jak powiedziałem, to jest walka bezwzględna. tak zwana opozycja nie cofnie się przed niczym. To jest, pamiętajmy, tam gdzie jest walka, tam jest zawsze eskalacja walki. Trudno określić, jakie będą granice tej walki, bo może dojść do jakichś rozruchów na ulicach, może dojść do zamachów, wszystkie rzeczy się mogą zdarzyć, bo to ludzie, jeśli się zacietrzewią, stracą rozum, no to sięgną po czyny i to mogą być czyny haniebne. Więc myślę, że jedyne, co można zrobić, no to zaapelować do ludzi, żeby, jak wspomniałem wcześniej, nie pomagali tym, którzy są w błędzie, bo oni są w błędzie. Nie muszą być ludźmi złymi zaraz, tylko są w błędzie, ale są przekonani, że poznali pełną prawdę o człowieku i o ludzkim życiu i że oni rozstrzygają te kwestie. No, żeby się zastanowili, wzbudzili refleksję, bo proszę Państwa, człowiek zaczyna się tam, gdzie się rodzi refleksja, gdzie zaczynam stawiać pytania i szukam na te pytania odpowiedzi, przywołując tradycje i opierając się na ludzkim, normalnym, codziennym doświadczeniu. Więc tutaj to już jest kwestia, że tak powiem, nie chcę tu występować jako trybun ludowy, bo nawet bym nie chciał, to nie ma sensu. Moim zadaniem jest jedynie wyjaśnić, jakie są przyczyny, jakie są źródła tego bałaganu, jaki się w tej chwili toczy w Europie, bo on, pamiętajmy, nie dotyczy tylko Polski, ale jest udziałem całej Europy, a Europa sobie drzemie. Prawda? Drzemie sobie, bo jest syta, bo nic jej, jak sądzi, nie zagraża. Natomiast Polska jest ostatnią depozytariuszką kultury łacińskiej i dlatego jest taki zmasowany atak na Polskę. Prawda? Już się wydawało, że już Polskę mamy, nagle okazało się, że nie, że jednak coś w tej Polsce drzemie. Coś, co jest właśnie z ducha łacińskiej i personalistyczne. I tego należy się trzymać.
Bo tak się ludzie zachwycili, troszeczkę jakby zachłysnęli, najpierw zwycięstwem pana prezydenta, później wyborami parlamentarnymi i się wydawało, że to już jest pełnia. A się okazuje, że
proszę ojca, ja
wciąż
myślę,
trzeba tę wolność.
Ja myślę, że ludzie się nie kwapią, bo może częściowo są zdezorientowani, dlatego że ten atak jest bezpardonowy. Jest, jak powiedziałem, to już jest warcholstwo klasyczne, więc może są wystraszeni, może mają wątpliwości w związku z tym, a może ci mają rację, prawda, nie tamci. No, pomimo to, że im się dzieje źle, mogą ulec tej zmasowanej propagandzie. A po drugie, ludzie widzą bezsens tego ataku i to ich peszy, prawda? No bo jakiego argumentu użyć? Co z tego, że wyjdzie 100 czy 200 czy 3, będziemy się przerzucać na liczby, że wyszło 300 tysięcy, wyszło 500 000 czy 1 000 000? No co z tego wynika? To jest demonstracja siły, a w Polsce nie chodzi o demonstrację siły, tylko o demonstrację rozumu.
Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze w Lipcach.
Teraz i zawsze. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Czy można do audycji?
Jest pan na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze w Lipcach. Witam serdecznie. Dzwoni Krystian z Gdyni. Bardzo gorąco dziękuję panu profesorowi, dziękuję ojcu za tą wspaniałą audycję i ja jestem też również osobą, która właśnie przy takich audycjach też zaczynam rozumieć pewne rzeczy, choć wcześniej mogło mi się wydawać, że już to wiem, a jednak tak widzę, że te mechanizmy, które funkcjonują, że właśnie jakie one są, jak one działają i tak człowiek sobie naprawdę aż takie uczucie czasami nieprzyjemne właśnie, co jest wokoło. Ale ja dzwonię właśnie z takim pytaniem konkretnym, bo też jest wtedy taka refleksja w człowieku. Jeżeli widzimy jakieś rzeczy takie niewłaściwe wokół nas, ja mam na przykład taki problem, jaka jest granica przeciwdziałania, jaka jest granica właśnie, kiedy trzeba przeciwdziałać, a kiedy trzeba się powstrzymać od jakiegoś działania. A tutaj chcę nawiązać do tematu, taki co teraz tu zauważamy, wokół siebie reklam, kwestia reklam na billboardach, na ulicach, na przystankach i też nie tyle nawet może teraz kwestia tej ilości reklam, bo ich jest bardzo dużo, ale treść tych reklam i wpływ na nasze dzieci, wpływ ten demoralizujący, gdzie już no, wiemy, że te reklamy są takie już nasycone negatywnymi rzeczami. I moje właśnie pytanie, chciałem się tak właśnie zapytać, bo ja nawet pomyślałem z żoną, mamy 7 dzieci, zastanawialiśmy się nad jakimś pismem, może do Urzędu Miasta, do Prezydenta Miasta, żeby jakoś zareagować, ale też pan profesor tak to właśnie mądrze na pewno powiedział. Kwestia postawy ludzi, z którymi się ma do czynienia, że czasami właśnie ten dialog, on się tak naprawdę nie odbywa, bo i tak jest jakiś kierunek obrany. Ja na przykład też zauważam kilkakrotnie w rozmowach z ludźmi, ze znajomymi, zauważyłem właśnie, że jeżeli jest jakaś ustawa czy rozporządzenie, które kierunkuje ten podejmowany temat, ja na przykład mogę widzieć, że coś jest niewłaściwe, coś jest złe moralnie, ale drugi człowiek mówi, no ale rozporządzenie mówi tak i tak, ustawa mówi tak i tak, więc tak naprawdę nic nie możemy zrobić. I chciałem się zapytać, jakie trzeba mieć podejście, czy to jest tak, że gdzieś tylko w jednej dziedzinie może się udzielić, w innej już nie, bo też można wtedy być taką osobą, która gdzieś tam wszędzie coś widzi i w pewnym momencie to też ludzie zaczynają postrzegać wtedy nas, no gdzieś tam ciągle oni tam czegoś się sobie czepiają. Jaka jest granica, jak to rozeznawać? Mhm. Bardzo jeszcze raz gorąco dziękuję za tą piękną audycję, za te wszystkie wyjaśnienia. Gorąco pozdrawiam. Panem Bogiem.
Dziękuję panie Krystianie, z Panem Bogiem. Pozdrowienia dla żony i 7 pociech. Szczęść Boże. Panie profesorze.
No, wspomniał pan o reklamie. Proszę pana, reklama wchodzi w sferę propagandy i jest formą przemocy społecznej. Nikt się nad tym w Polsce nie zastanowił. No przynajmniej może ktoś był, to mu chwała za to, ale nikt tego, no przynajmniej ja nie odnotowałem, żeby spostrzec, że reklama, wszelkiego typu reklama, od reklamo, czyli wołać powtórnie przywoływać, jest formą przemocy społecznej. To jest terror społeczny. Prawda? Gdzie się obracamy, wszędzie wiszą jakieś te i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tych reklam przybywa w związku z tym, co się musi intensyfikować, co się musi eskalować. Środki, których się używa w celu reklamy. I te środki stają się już, no, ocierają się o granice przyzwoitości, a nawet stają się moralnie dwuznaczne czy wręcz haniebne. Prawda? Takich reklam wiele widziałem i zgadzam się z panem, że to jest forma, no te formy są niedozwolone, ale powtarzam, reklama jest formą przemocy. Dlatego, że na przykład ja sobie nie życzę, żeby mi na ulicach czy na murach, na ścianach wywieszano takie czy inne produkty, zachęcano mnie do kupienia i tak dalej. Bo po co? To raz, że to psuje przestrzeń, przecież miasta są upstrzone tym nieprawdopodobnie. Nie widać już nawet na zabytkowych budynkach, które są po to, żeby je podziwiać, a nie te koszmarne blokowiska, które zostały w spadku po PRL-u. To już na tym się wiesza też wszędzie. To jest forma przemocy, zaśmiecania przestrzeni społecznej. I jak mówiłem, następuje eskalacja środków. Środki muszą być coraz mocniejsze, coraz intensywniejsze, prawda? Coraz bardziej prowokujące. Dlaczego? Bo chodzi o to, żeby wywrzeć wrażenie, żeby ktoś zapamiętał. A jeśli zapamięta, to sięgnie po produkt, prawda? Pójdzie i kupi czekoladkę, czy kupi jakąś herbatkę, czy coś, bo jak zje tą czekoladkę, no to dozna takiej rozkoszy, że nieomalże nie umrze z przyjemności. No więc takie bzdury to są.
I następny telefon, proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zarek Halina z Lublina. Ja chciałam właśnie zapytać o taki, może o tą edukację, prawda? Ponieważ, jak wiemy, no prawie połowa ludzi jest w błędzie, prawda? W związku z tym może zastanowić się nad tym, jak edukować ludzi, w jaki sposób, edukować młodzież, dzieci, żeby poznali tę prawdę, tak? Halo?
Tak, słyszymy, pani Halino. To jest pytanie, tak? Halo?
Halo, halo?
Czy to jest pytanie, tak? Jak edukować młodzież?
Ja słabo słyszę, ale to może ja zakończę już i posłucham.
Dobrze.
Bo coś przerywa.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Tak, no edukacja to jest wyprowadzanie z mroku do światła. Tak można by najogólniej powiedzieć i ona jest jedną z ważnych stron życia społecznego. Dotyczy pokoleń, które nadchodzą, a chodzi w edukacji o to, żeby przekazać tym pokoleniom depozyt tradycji, a więc żeby te pokolenia nie zmarnowały tego, co już zostało rozpoznane jako prawda, dobro i piękno i co należy naśladować i pomnażać. Tak mówiąc najprościej, takie jest zadanie edukacji. I tak tradycja łacińska tę edukację rozumie, czy nawet szerzej pedagogię społeczną. Należy budować w człowieku rozum, aktualizować ten rozum, poprzez przekazywanie mu wiedzy i sprawności zdobywania wiedzy i kształtować jego wolę, czyli budować w nim cnoty, wychowywać wolę i wychowywać uczucia. To jest droga do tego, żeby człowiek zgodnie ze swoją naturą wspinał się na coraz wyższe szczeble człowieczeństwa, czyli humanizował się. Natomiast jak się sprawa przedstawia w socjalizmie, no to już się każdy może domyśleć. Socjalizm każdy zawłaszcza wszystkie strony ludzkiego życia. Człowiek jest własnością socjalizmu. I dlatego edukacja jest jedną z podstawowych form, za pomocą której przerabia się tego człowieka na nowego człowieka. Edukuje się go zgodnie z zasadami ideologii, czyli odcina się go od tradycji. To jest pierwsza rzecz. Odciąć od tradycji albo ją wypaczyć. Jeśli się nie da odciąć od tradycji, to należy tę tradycję przekłamać, wypaczyć. Prawda? To, co uznawano dotychczas za wielkie osiągnięcie cywilizacyjne, ogłosić jako błąd edukacyjny i w związku z tym wyeliminować z kształcenia człowieka. Czyli po prostu człowiek ma być kształtowany według recepty, jaką niesie z sobą ideologia. No i niestety edukacja w Polsce, począwszy od szkół podstawowych po uniwersytety, jest potężnie zainfekowana ideologią socjalizmu. To są jakieś takie pokłosia komunizmu, no a teraz panuje ideologia liberalistyczna i widzieliśmy, przecież ciągle toczą się spory wokół szkoły, chodzi o odzyskanie szkoły. Nawet miałem kiedyś okazję w tej kwestii się wypowiadać, pokazując nauczycielom zgromadzonym na spotkaniu z panią minister, w jaki sposób edukacja została upaństwowiona, w jaki sposób ostatecznie ideologia socjalizmu sprawiła, że edukacja stała się domeną państwa. A proszę państwa, edukacja należy do rodziców i nauczycieli. A państwo ma tylko dbać o to, żeby były szkoły, żeby w szkołach były podręczniki, żeby w szkołach było ciepło, żeby dzieci miały drugi posiłek i tak dalej, i żeby zapewnić nauczycielom godziwe warunki bytowe. To jest zadanie państwa, to jest zadanie urzędników, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, politykami jesteśmy wszyscy, a ci, którzy kierują urzędami, są urzędnikami, czyli urządzają to, co jest niezbędne dla życia społecznego. A więc szkołę należy oddać rodzicom i nauczycielom, pedagogom. Mamy profesorów pedagogiki, mamy osoby wykształcone. No, niech one się spierają, niech one dalej określają Ale przede wszystkim należy wrócić do tradycji. I tak jak powiedziałem, edukować po to, humanizować człowieka. On się ma stawać coraz bardziej człowiekiem, a nie funkcją jakiejś ideologii.
Pan profesor, doktor habilitowany Henryk Kiereś, profesor filozofii, jest dzisiaj naszym gościem. Polityka a dobro wspólne to temat rozmów niedokończonych. Za 14 minut 23, za chwilę wracamy do rozmów.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Powolność to nie cele, szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, przez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Edward z Chełma Lubelskiego. Ojcetariuszu, mają mi to prośbę najpierw. Ja tam wizytówkę wręczyłem ojcu i proszę o telefon w sprawie tego teatru. I teraz pytanie moje do profesora. I mam takie pytanie, mianowicie, co zrobić, żeby w Polsce na wybory chodziło więcej niż 50% uprawnionych do głosowania, do wyborów. Niechby na przykład było 80%, to na pewno mielibyśmy wyniki wyborów na pewno jeszcze lepsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Edwardzie. Szczęść Boże.
No tak, no znowu pytanie, które mnie stawia pod ścianą, bo cóż ja biedny mogę na ten temat powiedzieć. No prawdopodobnie dlatego, że ludzie po pierwsze nie rozumieją, po drugie jest im to obojętne, czyli są zniechęceni zupełnie, żyją swoim życiem. Tym, co się dzieje na zewnątrz, się nie przejmują, prawda? No bądź jak mówię, bądź są zniechęceni. Widzą, że nie ma sensu, czy pójdą, czy nie pójdą. Jak się zwykle mówi, proszę się przysłuchać, czy pójdę, czy nie pójdę, to i tak nic się nie zmieni. Tylko nikt nie spyta, co to znaczy, że coś ma się zmienić. Co ma się zmienić i jak, w jaki sposób. No i to jest przyczyna, bierność obywatelska. To jest jedna ze złych rzeczy, to przyznaję, że bierność obywatelska jest czymś niepożądanym i szkodliwym, dlatego że przy bierności obywatelskiej no, mogą na skutek tej bierności mogą wypłynąć różne złe rzeczy, prawda? Mogą dojść do głosu ludzie, którzy raczej powinni milczeć, a nie zabierać się do spraw społecznych. A więc konsekwencje tego mogą być rozmaite. No, na pewno. Zgadzam się z panem, że ten. Ale to jest bierność obywatelska. To jest takie nieuczestnicze w życiu społecznym. Grecy kogoś takiego określali bardzo surowo, mianowicie mianem idiotes, od idios, sam. A więc on, idiota, prawda? Ktoś, kto sam wszystko wie, ale na wybory nie pójdzie, bo on wie lepiej, prawda? Albo i tak się nic nie zmieni. No, jeśli taką rzecz jak wybory wymyślono, no to trzeba się zastanowić, czy pójść, czy nie pójść. A po drugie, trzeba się zastanowić, co wybierać. Czy wybieram realne dobro, czy opowiadam się za jakąś kolejną fikcją, kolejną utopią. No, tyle miałbym do powiedzenia.
Proszę, Radio Maryja.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Warszawy. Chciałabym nawiązać do telefonu poprzedniczki, która była bezradna podczas rozmów z niektórymi osobami i jakby nie mogła znaleźć argumentów na wytłumaczenie rzeczy, które dzieją się wokół nas. Ja też miałam ten problem i to nawet dotyczy rozmów z najbliższymi, z bliskimi w rodzinie. I w zasadzie skorzystałam z takiej też może rady, którą usłyszałam. Nie pamiętam, czy w Radiu Maryja, ale to chyba był kapłan, który powiedział, że w zasadzie te czasy, jakie teraz, w których żyjemy, doprowadzają nas do ogromnego rozproszenia. I w zasadzie, gdy modlimy się modlitwą pańską, w momencie, gdy mówimy i nie wódź nas na pokuszenie, w zasadzie należałoby modlić się nie wódź nas na rozproszenie. W momencie, gdy stajemy się tacy rozproszeni, bo właśnie taki cel jest tego zła, no wręcz szatana, żebyśmy wtedy byli odcięci od po prostu od działania Ducha Świętego. I w zasadzie to w takiej rozmowie z osobami innymi należałoby w zasadzie się zorientować już na początku, czy te osoby mają w ogóle dobrą wolę, czy chcą poznać prawdę, czy się otwierają, czy po prostu chcą coś wiedzieć. No i jeśli okazuje się, że nie chcą wiedzieć, no to chyba nie należy właściwie tracić czasu i Ducha Bożego, którego mamy na takie rozmowy. Tak mi się wydaje i to po prostu pomaga mi, bo nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie rozmawiać. No i właściwie taką mam uwagę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże dla pani. Panie profesorze?
No, zgadzam się w pełni. Wyjaśniła pani i filozoficznie, i teologicznie rzecz, także nic dodać, nic ująć.
Proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Już momencik, wyłączę radio.
Dobrze.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Joanna z Kielcy, witam pana profesora, witam ojca i słuchaczy. Ja tak od razu do pani Małgorzaty tak chciałabym też króciutko nawiązać, która mówi, że nie warto, bo ludzie nie słuchają. No, czasem to są bardzo ciężkie przeprawy, ale warto. Ja uważam, że to jest ciężka praca, ale nieraz nie od razu, ale trzeba tak naprawdę ponawiać te próby, jeśli to chodzi o znajomych, bo przecież z nimi się spotykamy i próbować i nie poddawać się, no nie nachalnie, ale naprawdę warto, bo ja wiele osób tak przekonałam i sądzę, że można. Natomiast do pana profesora mam takie pytanie, tylko wcześniej chciałam parę słów powiedzieć. Pan profesor powiedział, że może to niekoniecznie są ludzie źli, ale ludzie w błędzie. No więc ja chciałabym się tu nie zgodzić i ja myślę, że to są ludzie źli. Dlaczego? Dlatego, że tą politykę, którą prowadzili przez lata, to była polityka przemocy, szyderstwa, języka nienawiści. Oni budowali sobie swoją potęgę na takich igrzyskach, na rzucaniu, na pożarcie mediom, tych niedorżniętych watach po 2010 roku. Oni się wręcz znęcali nad PiS-em i to im sprawiało nieukrywaną wręcz radość. To było widać. I jak im ten złoty cielec pychy w końcu upadł, to zrobili się totalną kołtunerią i wyszli na ulicę jak komuna paryska. Jak nie da się tak, to tak. Ale uważam, że bezsilność, bezkarność i bezbronność wyzwala w tego typu ludziach, no muszę tu tak to nazwać, o niestety psychopatycznym często profilu, pogardę i szyderstwo wyzwala takie zachowanie. I to są mistrzowie kłamstwa, przemocy oraz perfekcyjnego odwracania kota ogonem. Jak się te programy czasem, nie oglądam teraz telewizji rzadko, ale czasem włączę, to naprawdę mistrzowie odwracania kota ogonem po tych latach wszystkich. I w tych pyskówkach to ja uważam, że nikt im nie da rady, bo to musieliby być wyszkoleni ludzie, a dialog ze złem to jest strata czasu, strata zdrowia i energii. To są ludzie bez twarzy, bez sumienia, bez honoru, po prostu bez czci i wiary jednym słowem. I ja uważam, że miłosierdziem im się do sumienia nikt nie dotrze, nie obudzi, bo oni go po prostu nie mają. I tak już kończąc powiem, że do nich czytam Dziecku Krzyżaków i nie ukrywam, że łezka się wokół roni, jak czyta się tą powieść. I Jagiełło tam powiedział w ten sposób, bardzo zdenerwowany, że niedobrym słowem do nich, niedobrym słowem, ale dzidą. I pisał Sienkiewicz, runęła krzyżacka zawierucha, bogmach wybudowany na cudzej ziemi, na cudzej krzywdzie, wsparty na kłamstwie, podstępie, srogości, nie może się ostać długo i runie od uderzenia potężnej polskiej ręki. I tak kończąc mam takie pytanie. Kto taki apel powinien wystosować, zanim się ta krew poleje? No, nikt tego nie chce, ale jeżeli dążą do tego, bo oni dążą do tego, to kto taki apel powinien wystosować do ich rozumu, do opamiętania, jeśli nie Kościół?
Dziękuję za telefon.
Bardzo dziękuję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie profesorze?
No już pani postawiła pytanie i odpowiedziała na to pytanie. Tak, więc tak. Politycznie pani podeszła do kwestii i słusznie, bo Kościół nie jest instytucją państwową, tylko społeczną i Kościół stoi na straży depozytu, jakim jest dobro, jakim jest życie ludzkie i Kościół bardzo dzielnie sobie z tym radzi, jak sądzę, więc nie ma obaw. Już nie jeden apel był adresowany i pewnie nie jeden apel jeszcze będzie adresowany No ja myślę, że po prostu trzeba to przeczekać. Trzeba przeczekać to. Ten balon się nadmie i wreszcie pęknie pewnego dnia, bo Polacy już po prostu będą mieli dosyć tego kociokwiku, który nieustannie jest obecny w mediach i który media nieustannie rozpowszechniają, prawda? Ciągle jest taki czy inny pan, czy taka czy inna pani i wynurza się i lamentuje nad rzekomym upadkiem Rzeczpospolitej. No, a z jednej strony powiedziała pani, no, że trzeba się zdobyć na heroizm, jednak dialogować. No, ale później zaprzeczyła pani, że z tymi ludźmi nie ma sensu dialogować, no bo w nich nie ma dobrej woli. Nie chcą, bo gdyby chcieli zrozumieć, no to musieliby zaprzeczyć całemu swojemu życiu, wszystkim swoim poglądom. To jest, ja sobie przypominam czasy upadku komunizmu, kiedy patrzyłem na kilku profesorów marksizmu, którzy swego czasu byli wszędzie, w mediach, w telewizji, w radio i nagle okazało się, że te kilkadziesiąt lat pracy i pisaniny, a było to wiele tomów, jest już po stronie makulatury. Prawda, że cała ta wielka praca, i to była praca uniwersytecka, była niczym innym jak tylko służeniu ideologii. I myślę, że tak będzie z tym, bo zło jest brakiem dobra i na złu się niczego nie zbuduje. Na kłamstwie się niczego nie zbuduje, na fałszu niczego się nie zbuduje. Można ludzi otumanić, można uzyskać jakieś chwilowe sukcesy. Ale natura robi swoje, bo natura nie znosi braków. Natura braki eliminuje, a do tego jest również człowiek i ludzka sztuka, żeby się nie dać pochłonąć przez zło. No, więc no, tyle miałbym do powiedzenia do tego, co panie przed chwilą powiedziały.
Pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Dolnego Śląska. Witam ojca i profesora. Ja chciałam zapytać taką rzecz. Pan profesor bardzo ładnie powiedział, że jeżeli się powtarza wielokrotnie kłamstwo, no to wiele osób nie uwierzy i przyjmuje za prawdę. A więc tą samą metodą trzeba zadziałać. Może nie opowiadając kłamstw, ale po prostu te osoby, które tak strasznie domagają się tej demokracji, niech pokazać ich, kim oni są. Niech spadną aureole i ci po prostu tacy, którzy nie mają pojęcia, bo wiele osób to nawet nie rozumie, co to jest ten trybunał i tak dalej. Wiele osób, ale cały czas powtarzanie. Niechby ludzie również wiedzieli, o co chodzi. Wielokrotnie pokazać te właśnie osoby, które są tak rzekomo pokrzywdzone przez polski rząd obecnie. No to tyle, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Panie profesorze.
Mam komentować?
Jak pan profesor sobie życzy.
No tak, tak. No tak, no powtórzę, że tam, gdzie jest walka w polityce, jest już ideologizacja polityki. I tam, gdzie jest ideologizacja, tam jest walka. A gdzie jest walka, tam jest siła. No więc no, ci ludzie mogą jedynie hałasu narobić i skrzykiwać się do tego, żeby protestować, prawda, wymachiwać, niosąc jeszcze biało-czerwone sztandary w imię demokracji i tak dalej. No więc z siłą nie ma dyskusji. To jest, tu już nie ma argumentów, dlatego tak mówię. Oni już nie mają argumentów, oni mogą tylko mantrować nieustannie, powtarzając to, co słyszeliśmy od urzędników w Brukseli. Nic więcej. I tam nie ma żadnego argumentu. Tam są tylko hasła, wykrzykiwane hasła i to trzeba zrozumieć. prawda, że to jest puste. No, no to jest, jak mawia polskie przysłowie, puste kłosy najbardziej szumią. To jest, można powiedzieć, komentarz do tego, co się dzieje aktualnie w Polsce. To są puste kłosy. Tam nic nie ma, nic się z tego nie urodzi.
Proszę, Radio Maryja.
Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Katarzyna z Warszawy. Chciałam was w tym wstępie bardzo serdecznie powitać pana profesora, którego miałam zaszczyt poznać swego czasu na konferencji naukowej na temat sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No, wykłady pana profesora to jest prawdziwa uczta duchowa. Witam również ojca Dariusza. No i oczywiście wszystkich słuchaczy. Ja chciałam troszeczkę odejść od tego wątku, który był głównie poruszany w ostatnich telefonach, ale pozostać przy wątku dobra naszej ojczyzny, przy wątku polityki, przy wątku starania, dbania o dobro wspólne. Chciałabym pochylić się nad tematem, który był tak bardzo bliski Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i winien być na wszystkim Polakom bardzo bliski, na temat aborcji. Jan Paweł II powiedział, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Również chciałam bardzo serdecznie podziękować naszemu dziennikowi, który w dzisiejszym numerze w wywiadzie z wiceministrem sprawiedliwości między innymi poruszono tematykę statystyk i tak naprawdę w Polsce głównie zabijane są dzieci z przyczyn eugenicznych, czyli dzieci chore.
Pani Katarzyno, tylko żebyśmy za daleko też już nie odchodzili. Jeżeli ktoś chce, to sobie sięgnie dzisiaj po nasz dziennik, dobrze?
Ale nie, ja na inny temat chciałam powiedzieć. Jeżeli ojciec mi pozwoli dokończyć, będę wdzięczna.
I jeżeli pani będzie mówić na temat, to pozwolę.
Bóg zapłać. Ja chciałam poruszyć taki temat, iż każdy z nas jest zobowiązany do dbania o to dobro wspólne, czyli o losy swojego narodu, czyli tutaj również o kwestie właśnie przyszłości narodu, czyli walki z aborcją. Dlatego też chciałabym bardzo serdecznie zaapelować do Radia Maryja o włączenie się w poparcie projektu obywatelskiego mającego na celu ochronę życia ludzkiego od poczęcia.
Pani Katarzyno, ja mam wrażenie, że to jest taki głos już taki trochę na siłę w tej audycji. Przepraszam, że tak mówię, ale no, Radio Maryja od samego początku staje po stronie życia, więc chyba nie ma o co apelować tak naprawdę, bo to jest apel, który realizujemy od początku powstania Radia Maryja. Więc dziękuję pani Katarzyno. Proszę Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja do dyskusji.
Prosimy, słuchamy.
Halina Zamel z Gardei. Przysłuchuję się wypowiedziom pana profesora i ojca. I trochę taką gębę mam skrzywioną, bo wydaje mi się, że za dużo jest poezji, dobroci, a chodźmy, a manifestujmy, a może edukujmy. Według mnie, zwykłej, prostej, wiejskiej baby, pęknięcie narodu polskiego jest tak głębokie, że te metody zapobiegające tragedii, które wymieniłam poprzednio, to po prostu jakieś takie niepoważne. To takie w piaskownicy obrzucamy się grabkami i łopatkami. Tego rodzaju sprawa może, jeżeli nie zostanie radykalnie załatwiona, może zakończyć istnienie Polski jako państwa i wtedy nic nie pomoże. Więc w końcu Polacy, obudźcie się, żeby nie było znów, że mądry Polak po szkodzie. Proszę państwa, w historii tego narodu była kiedyś Bereza Kartuska. I do tej Berezy trzeba było zawieść takich panów, którzy ferment w wprowadzali w parlamencie, którzy właśnie ryli tak jak ci obecnie robiący, i dopiero jak poczuli pięść i poczuli siłę, przestali wierzgać. Gdyby tego Piłsudski nie zrobił, obawiam się, że byłoby dawno po ojczyźnie naszej. Ja nie mówię tego, żeby siać nienawiść. Nie, daleka jestem od tego, ale obserwuję każdego dnia, jak sytuacja się rozwija w coraz gorszym kierunku. Dzisiejszy wyskok pana Schetyny w stronę pani premier, no to ta rzecz powinna być już zaskarżona do prokuratury i on już powinien odpowiadać za to. Dlaczego pozwalacie sobie, ludzie uczeni, parlamentarzyści, niby mądrzy ludzie, dlaczego wy sobie na te jady wypluwane na was, jak kobra plująca, dlaczego wy sobie na to pozwalacie? Dlaczego wy nie reagujecie na to? Jest sposób. Wstaję i wychodzę. I koniec. Tak nie może być. No i to tyle. Tyle ma do powiedzenia Halina Zamel. Bereza Kartuska. Mogę się nająć na kapo w tym obozie. Bardzo chętnie. Amen. To wszystko.
Dziękuję bardzo, pani Halino. Dziękuję. Panie profesorze.
No tak. Nic nie powiem, nic nie mogę dodać, bo... Tak.
Ale przypomnijmy też tę definicję dialogu, tak? Przez rozum.
No przez rozum, tak, tak, tak. Przez rozum, oczywiście. Powtarzam jeszcze raz, proszę pani. Jesteśmy w pułapce. Polska wpadła w pułapkę. Jesteśmy ubezwłasnowolnieni, uzależnieni politycznie, gospodarczo od Unii Europejskiej. I można powiedzieć, no, nie chciałbym, żeby to się sprawdziło, ale tak mi się nasuwa, że jesteśmy jak ten rycerz Krzykalski, który złapał Tatarzyna, a Tatarzyn go za łeb trzyma. No, więc w tej chwili toczy się walka o to, żeby zmienić Unię Europejską. Ja myślę, że ta intencja przyświeca aktualnie tym osobom sprawującym rządy w Polsce. Zmienić Unię Europejską, bo Europa musi się zjednoczyć. Europa jest matką kultury. Z Europy wyszła kultura i rozprzestrzeniła się po całym świecie. W taki czy w inny sposób, niekiedy haniebny, ale no trudno, tak się stało. I dlatego Europa musi się bronić, musi się zjednoczyć. Tylko pytanie, jak? Czy ma to być Europa ojczyzn wedle zasad, jakie proponowali swego czasu, na przykład Adenauer, na którego pluto ze wszystkich stron, czy de Gasperi, prawda, czy Hilkman, czy inni. No było wielu myślicieli, którzy chcieli zjednoczyć Europę w jakimś takim sensie powrotu do tradycji. Powrotu do tradycji. Podam przykład taki dość znamienny. Mianowicie przykład Francji z okresu II wojny światowej. On jest taki, przykłady pouczają. Mianowicie, kiedy Niemcy podbili Francję, nie byli w stanie utrzymać jej pod okupacją, więc podzielili Francję, część jej zostawili na zasadzie niby państwa takiego kadłubowego, nie wiadomo, niepodległego, w każdym razie niesuwerennego, który musiał płacić kontrybucje pod przymusem inwazji armii niemieckich. No i wybrano tam marszałka Petena, wielce zasłużonego człowieka, bohatera I wojny światowej, który zmienił hasło z liberté, égalité, fraternité ou la mort, czyli wolność, równość, braterstwo albo śmierć, według którego Francja się budowała od czasu rewolucji francuskiej, na famille, travail, patrie, rodzina, praca, ojczyzna. I zdobył sobie nieprawdopodobne uznanie w tej części Francji, która no była taka wolna, niewolna, ale miała swoje rządy, prawda, swoją policję, nawet swoje wojsko. Zatem, co się stało po wyzwoleniu Francji przez wojska alianckie? Mianowicie postawiono marszałka Petena przed sądem, skazano go na śmierć, co prawda tylko przewagą jednego głosu, niemniej jednak skazano. Proszę zobaczyć, człowieka, który uratował Francję, który chciał zmienić bieg Francji, pierwszej córy kościoła, nie tak jak chcieli Jakobini, prawda, tylko wrócić do tradycji, no na całe szczęście ówcześnie de Gaulle bodaj się wystraszył, prawda, i go ułaskawił i go gdzieś tam, prawda, wyroku nie wykonano, ułaskawił go i zesłano go tam gdzieś do małego miasta. Ale proszę zobaczyć, to jest przykład znamienny. Europa się już zmaga z tym od dawna. Od dawna Europa chce zrzucić z siebie to przekleństwo socjalizmu, które się zaczęło od rewolucji francuskiej, tak na dobre. No. I tu jest problem, to żeby wsadzać do więzień, gonić i tak dalej, no to można sobie, że tak powiem, tam gdzieś we wsi kijem pogonić kogoś, kto kradnie, czy oszukuje, czy tego, ale to tutaj mamy państwo, to jest skala inna zupełnie, a poza tym metodą życia społecznego jest dialog, tylko że ten dialog musi spełnić określone warunki, więc jeśli chcą dialogować, niech spełnią te warunki. Jeśli ich nie spełniają, no to nie dialogować z nimi, to w ogóle nie wchodzić w żadne dyskusje. Robić swoje i już.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do audycji, jeżeli by można było.
Jest pani na antenie, więc słuchamy.
A szczęść Boże. Pozdrawiam.
Trzeba tylko radio tam wyłączyć w tle.
Już wyłączę. Pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam ojca prowadzącego. No ja przysłuchuję się tej audycji dosyć długo już, właściwie od początku, bo zawsze was słucham. Ale bardzo mnie zbulwersowała dzisiejsza sprawa właśnie w Sejmie. I kiedyś była taka sytuacja, że nasz hymn został źle odśpiewany za granicą, na jakiejś tam olimpiadzie. I tutaj porównuję tą sprawę, że ktoś bardzo obraził naszą panią premier. I jeżeli by można było zebrać podpisy i założyć sprawę temu panu, który nie powinien już w ogóle się publicznie pokazywać, bo to jest osoba, która już tyle zła narobiła, że on już powinien być w ogóle poza wszelkimi dostępami do polityki. To jest osoba, która powinna się leczyć. Jego nie obrażając nikogo, bo nie wymawiam nazwiska, Karzen o tym wie, ale ten człowiek na sam wygląd powinien odstąpić od polityki i nie opowiadać takich bzdur. Bo jeżeli ktokolwiek się wstydzi, to my za nich. My za tych byłych parlamentarzystów, którzy nas reprezentowali, a w tej chwili jeszcze zanieczyszczają nasz Sejm, nasz Senat, bo jeszcze też takowi są. I my się właśnie wszyscy Polacy wstydzą się, tylko może nie wszyscy się odważą głośno powiedzieć. I bardzo bym prosiła, jeżeli by można było nagłośnić tę sprawę, a zebrać właśnie podpisy takie, żeby ta osoba odpowiedziała za to. Jeżeli to jest nasza pani premier, wybrana przez większość ludzi, niechby to było nawet 50 czy 53% głosowania, to i tak jest większe pół jak ich, jak pozostałość. Więc jeżeli rządzili i tak rządzili, jak wiemy, jak wszyscy wiedzą, cały świat się śmieje z takich rządów, że sprzedali i wysprzedali wszystko i za nic nie odpowiadają, to my prosimy o to, żeby tam na scenie politycznej nie obrażano naszych wybranych ludzi przez nas. To są nasi przedstawiciele. I niestety, czy im się to podoba, czy nie, już są wybrani. I z honorem powinni odejść, ale honor to powinni mieć. A gdzie go mają szukać, to nie wiadomo. Jest takie stare polskie przysłowie. Pluj świni w oczy, powie, że to deszcz moczy. To my mamy takich właśnie przeciwników. Cały czas. Dziękuję, tyle chciałam powiedzieć. I chciałam pozdrowić jeszcze tą panią Halinę, która się wypowiadała najpierw. Możliwe, że nie mamy aż takich tytułów, ale wychowaliśmy porządnie nasze dzieci. Także nie mam sobie nic do zarzucenia. Jestem matką Polką. Moje dzieci, jak wychodziły do szkoły, dostawały na czole znak krzyża. Do tej pory tak jest. Jeżeli gdzieś jadą, w delegację wyjeżdżają, matka powinna swoje dziecko krzyżem przeżegnać po czole. Dziękuję bardzo. Tyle chciałam powiedzieć. Jestem troszeczkę zbulwersowana. Przepraszam i pozdrawiam wszystkich. Alleluja i do przodu. Nie dajmy się tej, jak profesor słusznie powiedział, najpierw użył takiego słowa, po prostu prostocie i hołocie. O, przepraszam.
Dziękuję pani Tereso. Szczęść Boże. Pan profesor?
No nie mam nic do dodania, ojcze. To dobrze. Jest wymowne samo w sobie, więc...
Odbieram w takim razie kolejny. Proszę, Radio Maryja.
No nie mam nic do dodania, ojcze.
Halo?
Wymowne samo w sobie.
Halo, halo?
Odbieram w takim razie kolejny.
Ktoś tak sobie tylko radio włączył. Proszę, Radio Maryja.
Halo, halo?
Halo? Czy słyszymy się? Nie słyszymy. Może tutaj? Proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się, że się dodzwoniłam. Serdecznie pozdrawiam pana profesora. Zawsze bardzo takie ciekawe. Pan profesor ma wykłady i bardzo one dużo wnoszą.
A kto mówi?
Też Izabela z Warszawy.
Dziękuję.
I też serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego program i wszystkich ojców redemptorystów. Też dziękuję na ojca ręce za całą pracę dla ojczyzny, dla Kościoła. Natomiast mam do pana profesora takie uprzejme właśnie zapytanie, żeby zechciał jako filozof może właśnie podjąć to zagadnienie, dlaczego właśnie w obecnym czasie, zresztą nie tylko, bo na przestrzeni XX wieku to właśnie olbrzymi zasięg tej walki przeciwko życiu, czyli począwszy od życia dzieci poczętych, jeszcze nienarodzonych, poprzez mordowanie osób upośledzonych, kalek. Dlaczego właśnie, jak z pozycji filozofa te zagadnienia wyjaśnić. No i ten apel, prawda, jednej z pań, która też dzwoniła, żeby poprzeć ten projekt Stop Aborcji, to jest bardzo ważne dla naszej ojczyzny. I żeby pan profesor zechciał od tego punktu właśnie widzenia filozofa też tą sprawę wyjaśnić i wyjaśnić, jak to jest ważne dla dziejów naszej ojczyzny i dla przyszłych losów naszych. Także ja przejdę na odbiór i bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Życzę Bożego błogosławieństwa.
Dziękujemy pani Izabelo. Panie profesorze?
W audycji telewizyjnej wspomniałem, bo już tego rodzaju pytanie postawiono, wspomniałem o Platonie i jego wizji doskonałego państwa. Zasadą tego państwa jest bezwzględne prawo. Prawo, które ma na celu dobro samego państwa, a którego obywatele są jedynie tworzywem, materiałem, funkcją, a więc obywatele muszą respektować prawo z uwagi na właśnie doskonałość tego państwa. I w jednym z dialogów platońskich jest taki fragment, kiedy rozmówca Sokratesa, który jest w tym dialogu literackim odpowiednikiem samego Platona, kiedy Sokrates pyta swojego rozmówcę, a co począć z dzieckiem chorym, chromym, które wegetuje, czy w doskonałym państwie będziemy takie dziecko utrzymywać przy życiu, czy raczej zaniesiemy gdzieś i położymy na boku? No, odpowiedź jest jednoznaczna. Położymy gdzieś na boku, bo przecież nie ma sensu utrzymywać przy życiu kogoś, kto jest zawadą w tym państwie, na kogo trzeba ułożyć i marnować środki, które można wykorzystać dla innych celów. I drugie pytanie, a starca niedołężnego, czy będziesz utrzymywał przy życiu, prawda, ułożył środki na jego utrzymanie, czy raczej zaprowadzisz nad morze i strącisz ze skały? No pewnie, że to drugie, odpowiada ten, bo w doskonałym państwie nie ma miejsca dla ludzi chorych, starych i tak dalej. A więc proszę zobaczyć, to już w starożytnej Grecji, w głowie Platona, idealisty, racjonalisty, zrodziła się tak haniebna myśl. A czego ta myśl jest konsekwencją? Założeń, które przyjął. Ideologii. To ideologia decyduje o tym, kto jest człowiekiem, od kiedy jest człowiekiem, do kiedy jest człowiekiem. Dlatego dopuszcza się aborcję, dopuszcza się eutanazję i tak dalej. No, unicestwianie ludzi chorych, stąd się wziął rasizm, stąd się wzięły wszystkie inne bezeceństwa, jakie trapią kulturę Europy i nie tylko Europy. A więc z ideologii odpowiedź jest prosta i nie ma innej odpowiedzi. A to, co się dzieje, to jest konsekwencja. Nas to przeraża, ale nie zdajemy sobie sprawy, że u podstaw tego leży błędna myśl. Leży fałsz poznawczy. I ten fałsz należy zdemaskować. Pokazać, że walka o życie to nie jest jakiś postulat religijny. Tylko to jest naruszenie rzeczy dobra wspólnego, czyli życia ludzkiego, bo ono jest tym, co człowiek ma i co człowiek realizuje. Jeśli podejmiemy zamach na ludzkie życie, no to negujemy samych siebie. To stawiamy siebie w jakim świetle? No stajemy się zwykłymi egoistami. Taka jest odpowiedź. A co robić? No co robić? No to jest po to żyjemy społecznie, żeby nie drzemać, tylko no, organizować się oddolnie, jak tu już wielokrotnie wspomniano, i prowadzić jakieś ten, upominać się o to dobro, żeby ono było respektowane.
Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam się włączyć.
Na wieki wieków, amen. Słuchamy, kto mówi, skąd telefon?
Ja jestem w Niemczech pod Bremen, to jest Kloppenburg, jak dobrze wymawiam. I czy ja już mogę
tak,
mówić?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy panią.
To ja taką refleksją chciałam się podzielić. Bardzo cieszę się, że do władzy doszedł pan prezydent Duda i rząd PiS-u. W swoim otoczeniu mam ludzi, którzy ubolewają nad tym, że odeszła od władzy Platforma Obywatelska. I podam takie zdarzenie moje z życia, ale chciałabym to określić jakoś szerzej. Znalazłam się w trudnej sytuacji i musiałam pożyczyć pieniądze od osoby bliskiej, która jest zwolennikiem KOD-u, bierze udział w manifestacjach. I uzyskałam tą pożyczkę z taką satysfakcją z tej drugiej strony, że no, popieram słusznie, bo z tego powodu mam pieniądze. I boli mnie bardzo ten podział w kraju, bo gdyby nie ta sytuacja polityczna, to z tą osobą fakt tej bliskości, która była przed tymi podziałami politycznymi, byłby dla nas może nie najwyższą, ale bardzo ważną wartością. I tak się zastanawiam, właśnie tak jestem w tej chwili w Niemczech i tak jakby z odległości obserwuję to, co się w kraju dzieje, jak te rowy pomniejszyć ich głębokość. Może tak, jak nie zakopać zupełnie, pomniejszyć ich głębokość. I tych ludzi, którzy jakby myślą inaczej niż ja, popierających KOD, znam z takiej strony, że byliśmy przyjaciółmi, byliśmy sobie bardzo bliscy, nawzajem sobie pomagając. Ten bagaż pozytywnych doświadczeń jest wart tego, żeby zawalczyć, żeby on został. No bo gdzieś tam się dzieją, ja tak słucham na antenie i cały czas wybrzmiewają te bardzo głębokie podziały. A co tu z tymi zrobić? A może zebrać podpisy na liście? A może zrobić coś innego? Nie chciałabym czegoś takiego, żeby z mojej wypowiedzi wybrzmiało, żeby rozmyć granicę między dobrem a złem. Bo ta granica jest i ona powinna być i dla zdrowia psychicznego, moralnego i dla dobra życia ludzi powinno być jasno określone, co jest dobre, co jest złe.
A czy ma pani może jakieś pytanie do pana profesora?
Są takie proste ludzkie sprawy i jak ja zwyczajnie widzę ten sposób uwikłania. Udało mi się, nie wiem, może wolą Bożą, może jakąś inną wolą na takie różne propozycje, które by pozwoliły nam żyć lepiej, a mi nie zostawiać rodziny i nie tułać się po świecie, żeby zarobić. Odpowiedzieć, że tak powiem, z honorem, bo w tej chwili nie umiem jakiegoś takiego lżejszego słowa znaleźć. Ale niektórym się nie udało i nie dlatego, że są źli. I tak mnie nurtuje takie pytanie, jak to zrobić, jak ten rów zakopać.
Dziękuję bardzo, bo mamy jeszcze 2 minuty audycji, panie profesorze.
Tak, no jak zakopać? Już o tym wspominaliśmy. Tak, jak znaleźć receptę na to, żeby otrząsnąć się z tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Podjąłem próbę wyjaśnienia przyczyn. Wskazałem na przyczyny, bo to jest mój obowiązek, bo to się mieści w zakresie filozofii, przedmiotu filozofii i jej kompetencji. Z tego obowiązku się wywiązałem, ale trudno mi ferować jakieś recepty, mogę tylko powiedzieć, no co, potrzebna jest aktywność obywatelska, a żeby ta aktywność miała miejsce, to musimy zrozumieć, w jakim świecie żyjemy, kim jesteśmy i jaki jest cel naszego życia. To jest warunek konieczny. Jeśli tego warunku nie spełnimy, no to będziemy jedynie, no tak jak piłka ping-pongowa, odbijani przez różne siły, które będą tak czy inaczej działać. Więc natomiast no to, że się zło dzieje, no to jest fakt. Zło zawsze było obecne, zło jest brakiem dobra i na złu się niczego nie zbuduje. Tylko najgorsza jest konsekwencja zła, bo zło się zwielokrotnia społecznie. Jeśli polityka zostanie skażona ideologią i złem, to ono się zwielokrotnia społecznie i dlatego później no, większość cierpi, prawda? Mniejszość ma się dobrze, większość cierpi. Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Po tym okresie tej komunistycznej biedy, tego takiego no, przaśnego żywota od pierwszego do pierwszego, Polacy się zachłysnęli liberalizmem, bo byli wpatrzeni w państwa zachodnie i w dobrobyt materialny. I dali sobie wmówić, że dobrobyt materialny jest jedynym celem ludzkiego życia, bo to tak głosi socjalizm. Dobrobyt materialny jest celem ludzkiego życia i materia nas zbawia. Jeśli będziemy bogaci, mieć duże konto i jeszcze zdrowi, no to używać życia, bo nasze życie się w tym wyczerpuje. No i to jest wielkie kłamstwo. Daliśmy się temu uwieść. No i ponosimy tego konsekwencje. No nie ma innej odpowiedzi na to. Musimy zrozumieć to, zrozumieć, że jeszcze jest życie osobowe, duchowe. To życie, w którym się człowiek spełnia jako człowiek, a nie jako zwierzę. Nie tylko w wymiarze wegetatywnym i zmysłowym, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym. Tak, to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan profesor, doktor habilitowany Henryk Kieresz, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziś członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i wykładowca tej uczelni. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za pokazanie nam przyczyn i za pomoc w rozumieniu rzeczywistości i tej realnej polityki. A politykami, jak pan profesor powiedział, jesteśmy wszyscy.
Tak jest.
Bóg zapłać.